Witam serdecznie, nazywam się Piotr Schulz, a to już trzeci odcinek podcastów Porozmawiajmy o Poznaniu, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, a mecenasem firma UTAL. Podcasty to programy, w których rozmawiamy z ciekawymi, inspirującymi ludźmi, którzy są związani z miastem Poznań, stolicą Wielkopolski. Inspirujący mogą być pod wieloma różnymi względami. Wcześniej rozmawialiśmy z prezesem Targów Poznańskich, potem rozmawialiśmy z dyrektorem PCSS-u, a dzisiaj również na Targach Poznańskich będziemy rozmawiali z Anią Kruk, kreatorką, twórcą, właścicielką, CEO, twarzą marki Anna Kruk. Witam. Witam serdecznie w trzecim odcinku podcastu.
Dzień dobry, bardzo miło, że tutaj jestem. Cześć, witam.
Aniu,
bardzo długi tytuł mi wyszedł.
Bardzo długi, strasznie długi, ale tu tak sobie pomyślałem, że no, pełnisz tutaj wiele rol i to jest też bardzo ciekawe i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym podcaście. Chciałem zacząć od marki Anna Kruk. Po sprzedaży W Kruk, której większościowym udziałowcem jest Wistula, Anna Kruk pozostaje jedyną firmą jubilerską we władaniu rodziny Kruków, czyli poznańskiej rodziny znanej z jubilerstwa, prawie 200 lat tradycji. Powiedz mi proszę, czy sposób zarządzania Anną Kruk jest podobny do tego, jakim była zarządzana firma W Kruk przed przejęciem przez Wistulę?
Ania Kruk w ogóle. Nie używamy Anna, mówimy Ania, dlatego że to jest właśnie bardzo ważne w ogóle w całej konstrukcji marki, że nasza marka jest bardzo bezpośrednia, jest bardzo autentyczna. My bardzo pracujemy nad takim skracaniem dystansu, żeby to nie była gdzieś marka daleka, która jest, nie wiem, jakimś takim marketingowym tylko schematem, który my wprowadzamy w Polsce, tylko żeby ona wynikała jakby z nas, opowiadała naszą historię, bazowała na prawdziwych ludziach i jesteśmy bardzo też transparentni w tym, jak pracujemy, pokazujemy ten backstage na Instagramie, pokazujemy cały zespół, więc to jest to trochę taka nasza filozofia. I myślę, że ona wyrosła z tego, co pokazali mi rodzice, ponieważ zastanawiałam się nad tym chwilę. Moi rodzice pokazali mi przede wszystkim taki szacunek do drugiej osoby. To, żeby rozmawiać z każdym. Moi rodzice dobrze znali kierowników wszystkich salonów. Oni bywali w salonach. Zawsze w grudniu mamy taką tradycję rodzinną, żeby być w każdym sklepie osobiście i sprzedawać biżuterię. I to jest trochę taki etos pracy, żeby poznać odcinek twojego biznesu na każdym szczeblu, żeby podejść do każdego i zapytać się, hej, na czym polega twoja praca, co możemy poprawić, jakie masz pomysły. Więc myślę, że ten moment takiego wysłuchania drugiej osoby i takiego odnoszenia się z szacunkiem do osoby na każdym szczeblu i po prostu w każdym elemencie procesu, to jest coś, co dla moich rodziców było kluczowe, żeby nam przekazać. I myślę, że to jest, że to bardzo widać u nas w firmie. My mamy taką strukturę, gdzie każdy ma wpływ tak naprawdę na to, jak wygląda firma.
Czy jest to troszeczkę rodzinna atmosfera, można by powiedzieć, co też wynika jakby z tych tradycji rodzinnych firmy, tak? Że każdy pracownik jest ważny, każdy pracownik ma coś do powiedzenia.
Myślę, że tak, dlatego że nie mam chyba osób, którym nie zależy na pracy. Myślę, że to nie mam takich osób, które po prostu przychodzą, chcą odbędnić i wychodzą. Udało nam się stworzyć taki klimat, gdzie naprawdę każdemu zależy właśnie dlatego, że każdy czuje, że ma wpływ na to, jak wygląda firma. To jest super, bo teraz właśnie na Instagramie na przykład do mnie piszą dziewczyny, które kiedyś pracowały u nas w butikach, już u nas nie pracują z jakichś tam powodów i właśnie to jest to, co wspominają. To, że my przyjeżdżaliśmy do nich, rozmawialiśmy, zadawaliśmy pytania i one czuły, że naprawdę jak nam coś powiedzą i przekażą, to zmienią tą firmę i zmienią tą rzeczywistość, w której funkcjonują. To jest ważne.
To jest fenomenalne. A powiedz mi proszę, niedawno powiedzieliśmy Dzień Kobiet. Wydaje się, że jesteś pierwszą kobietą w rodzinie Kruków, która ma realny wpływ na działanie firmy, a nie jest to do końca prawda. Jest też przecież babcia Helena. Udało mi się gdzieś wyczytać jeden z twoich poprzednich wywiadów o babci Helenie. Opowiedz proszę o niej, bo to jest też bardzo ciekawa postać w rodzinie Kruków znanej tutaj w całym Poznaniu.
No akurat trafiłeś na tego przedstawiciela rodziny Kruków, który najmniej lubi historię. Jakbyś tutaj miał mojego tatę, to teraz to byśmy stąd nie wyszli jeszcze przez 40 minut po prostu opowiadając po kolei o babci, tak, o dziadku i tak dalej. Prababcia Helena, czyli mama mojego dziadka, ona faktycznie była ważną postacią w historii naszej rodziny, dlatego że to ona była tą bizneswoman. Pradziadek Władysław, on był artystą, on był rzemieślnikiem, on tworzył te wszystkie tam kielichy srebrne, srebrne sztućce, biżuterię dla szlachty i tak dalej, ale on tworzył i potem jakby go nic nie interesowało.
To jak typowy artysta, często tak jest artystami, prawda, że oni mają tą sferę kreatywną bardzo rozwiniętą, a tą sferę biznesową niekoniecznie, można
no
było
i właśnie
powiedzieć.
Tutaj wchodziła babcia, prababcia Helena, która sprawiła, że ten warsztat się kręcił, że te zlecenia przychodziły, że jakby wszystkie rachunki się zgadzały, więc stanowili taki trochę dobry kombajn. I to właśnie był pradziadek Władysław, od którego w ogóle się wzięła nazwa W-Kruk, czyli jakby W-Kruk to nie jest Wojciech Kruk, tak jak mój tata, tylko to jest właśnie ten Władysław, który w tym XIX wieku z Heleną ten mały warsztat w Poznaniu prowadzili.
Tak, to jest fenomenalne, czyli prababcia w pewnym sensie jakby była...
Ogarniała biznes.
Po prostu. I tak naprawdę ona była taką osobą biznesową pierwszą w firmie.
Tak, to prawda. To
jest fenomenalne.
Moja
właśnie.
Mama też była zaangażowana w firmę W-Kruk, ale bardziej na tym poziomie dzisiaj powiedziałabym ambasadorskim, PR-owym, czyli po prostu... Jednak ta potrzeba w ludziach zawsze jest, żeby poznać założycieli marki.
Tak.
Więc mój tata jest mniej towarzyską osobą niż moja mama. Więc no moja mama wzięła na siebie tą rolę na przykład prowadzenia spotkań z klientami, nie wiem, wręczenia jakiejś nagrody, kiedy była sponsorowana przez firmę, więc ona była tą taką nieformalną ambasadorką, żeby też dać ludziom okazję, to oczywiście nie były czasy social media, ale żeby poznać założycieli czy właścicieli firmy.
Tak, to bardzo, bardzo ciekawe, jak różne role kobiety pełnią w waszej rodzinie, prawda? To wszystko gdzieś tam w pewnym sensie ewoluowało i teraz jest twoja marka. Ale zostańmy przy temacie kobiet. Poznań to miasto warte Poznania, Poznania wspaniałe kobiet, które są z tego miejsca. Która kobieta ze stolicy Wielkopolskiej jest dla ciebie największą inspiracją?
Też się na ten temat zastanawiałam, jak mi posłałeś te pytania. I kurczę, powiem tobie, że ja jestem bardzo słaba, żeby wskazać takie jedno guru i dla mnie inspiracja to jest bardzo mocne słowo, bo to znaczy, że to jest osoba, która ma wpływ na moje życie, która coś mówi, ja słucham i gdzieś się za tym zastanawiam tak, i zmieniam moje życie.
Mentora. A taka osoba, którą na przykład podziwiasz gdzieś tam i która może być gdzieś tam...
Czekaj, bo ja mam
przykładem.
Odpowiedź, jest ja mam myśl, odpowiedź, myśl, bo ja się myśl. Zastanowiłam, ja mam. I doszłam po prostu do wniosku, że moją inspiracją, i to może zabrzmieć trochę marketingowo, ale to jest prawda, są najbardziej dziewczyny, które mam u mnie w zespole, bo my właśnie pracujemy na takiej ciągłej wymianie myśli i na takiej konfrontacji bardzo różnych osobowości i kompetencji, bo ja lubię otaczać się ludźmi, którzy są bardzo różni ode mnie i właśnie z tego zderzenia tych różnych osobowości są największe inspiracje. I jakbym miała powiedzieć, kto ma na mnie naprawdę wpływ, to po prostu mają moje dziewczyny, które mam w zespole, moi współpracownicy.
I to jest piękna odpowiedź. Masz więcej kobiet w zespole, czy więcej mężczyzn? Masz więcej kobiet w swoich zespołach jakby w całej firmie, czy więcej mężczyzn?
Boże, 90% kobiet.
90%
kobiet.
To jest trochę tych inspiracji.
Mam może 3 sztuki.
Czy jest to zdecydowanie zdominowana przez kobiety,
tak,
przez
tak,
kobiety
tak.
firma? No to jest faktycznie trochę tych ciekawych kobiet, które no, też mogą być inspiracją wzajemnie dla siebie i dla ciebie przede wszystkim jako szefowej.
I to jest najbardziej uczciwa odpowiedź, bo one naprawdę mają na mnie wpływ. One coś mówią, ja się zastanawiam i mówię, kurde, faktycznie, mają rację. A tak jakbym miała powiedzieć, kogoś wybrać z zewnątrz, to okej, mogę tobie rzucać przykładami bizneswoman, których czytam jakieś książki amerykańskie, CEO i tak dalej, ale jednak taki autentyczny wpływ tutaj na miejscu, to są zdecydowanie dziewczyny.
Czyli, żeby poznać, jak poznają, trzeba się ubrać do salonu, a nie kruk tutaj.
Też. Też, do naszego butiku, zapraszam.
Jak najbardziej. Słuchaj, a powiedz mi proszę, właśnie rozmawiamy o tych inspiracjach. Skąd bierzesz inspirację do tworzenia biżuterii? Bo już tę biżuterię tworzysz od wielu, wielu lat i cały czas jesteś kreatywna, cały czas masz motywację do tworzenia nowych rzeczy. Jak to robisz?
Wiesz co, ja wbrew pozorom nie jestem bardzo kreatywnym człowiekiem, a raczej analitycznym. Więc moja inspiracja, czy gdzieś tam moja siła do działania polega na tym, że ja ciągle analizuję to, co widzę dookoła. Czyli moja praca polega w ogóle na takim łączeniu kropek. Ja zbieram dane, zbieram różne raporty, zbieram różne analizy, zbieram różne obserwacje, obserwuję ludzi, zbieram informacje z rozmów, rozmawiam ze wszystkimi dookoła, wszystkiego, wszystko się pytam. I z tego gdzieś mi przychodzą nowe pomysły ciągle do głowy. Czyli myślę sobie, kurczę, teraz pracujemy też na pewnego rodzaju segmentach klientów i sobie podzieliliśmy, stworzyliśmy sobie 5 takich postaci, które są takimi naszymi modelowymi klientami i po prostu myślimy o nich, co chcemy im zaproponować. Te nasze postacie to jest na przykład Jan Niezdecydowany, Agata Biurowa i po prostu mamy takie narysowane postacie i o nich myślimy, kiedy projektujemy, czy kiedy proponujemy jakieś fajne kolekcje, czy jakieś nowe dropy biżuterii, ale też o nich myślimy, kiedy projektujemy kampanie marketingowe, kiedy mówimy chcemy coś zrobić dla biurowej Agaty, co jest dla niej ważne, czy dla niej jest ważne to, czy to. Chcemy coś zrobić dla Instagirl, to jest taki nasz inny segment klienta. Co jest dla niej ważne, czego ona by od nas oczekiwała, czego ona szuka w relacji z naszą marką.
Macie różne segmenty, do których trafiacie.
Tak, mamy sobie, zaprojektowaliśmy kilka takich postaci, takich buyer persona, o których myślimy, projektując i nasz produkt, i nasze rozwiązania. Więc to jest taki ciągły proces. A poza tym też mam, naprawdę ja mam cały dział kreatywny, i więc ja się zupełnie nie muszę martwić brakiem pomysłów, bo ja mam od tego ludzi.
Zawsze dla ciebie. Ale decyzja należy na koniec do ciebie, prawda? Którą kolekcję wypuszczamy, do kogo trafiamy?
Tak, tak, oczywiście. Ja jestem tym takim... moją rolą jest zapewnić spójność naszych działań, czyli moją rolą jest właśnie być tym sitem i mówić, to robimy, tego nie robimy. Jeśli zrobimy za dużo rzeczy na raz, to nie zrobimy tego dobrze, więc to moim... Ostatnio słyszałam właśnie jednego z tych, chyba to był CEO Twittera, który mówił, że on uważa, że jego rola to jest jak taki redaktor naczelny, że on po prostu musi wybierać te najlepsze pomysły, które rozwija, i ucinać te rzeczy, które tylko będą rozpraszaczem. I to jest właśnie moja rola.
Na tym polega bycie szefem w pewnym sensie, prawda? Że tych pomysłów jest bardzo dużo, ale wszystkich nie możemy zrealizować. Musimy wybrać te pomysły, które będą najbardziej korzystne dla marki, prawda?
A jeśli będziemy próbować robić wszystko, to po prostu zrobimy to źle, więc...
Tak. Albo część rzeczy przynajmniej, i to się przełoży na całe działanie firmy. Mm. To bardzo, bardzo ciekawy temat, o którym mówisz. Właśnie a propos pomysłów na ekspansję chciałem teraz z tobą porozmawiać i chciałem wspomnieć o salonie, który otworzyłaś parę lat temu w Katarze. Dość egzotyczny, egzotyczny
historia,
teren, nieznany dla polskich firm w pewnym sensie. I z tego co wiem, niestety tego salonu już nie ma w Katarze.
Nie ma. To jest właśnie też taki... przykład takiej historii, jakby Katar to była dla nas super przygoda. To jest w ogóle historia jak z bajki. Po prostu szejk z Kataru wszedł do naszego butiku w Galerii Mokotów, powiedział, ja to chcę, załatwię, moi chłopacy mi to przywiozą do Kataru, ja chcę ten butik mieć u mnie w Katarze. No i otworzyliśmy, spoko. ale to jest też taki przykład, jak się czyta o strategiach tych największych firm, to bardzo ważne jest to, żeby skupiać się na swojej drodze i nie dawać się zboczyć z drogi poprzez możliwości, które gdzieś się pojawiają, ale które tak naprawdę nie są wpisane w twoją strategię. Tak. I właśnie ten Katar to była taka przygoda, która gdzieś my, popłynęliśmy z prądem, otworzyliśmy ten sklep w Katarze, ale tak naprawdę to nie była nasza droga i dlatego też ten rozpęd w którymś momencie wygasł. Jak się pojawiły jakieś problemy z tym partnerem, partner mówił, że otworzymy 8 sklepów w 2 lata, potem się okazało, że dalej jest tylko jeden, a tam trzeba mieć partnera, żeby prowadzić.
Tak, to nie jest takie proste, żeby wejść tam na rynek, oczywiście.
Nie, tak z różnych względów prawnych i administracyjnych to jest po prostu niemożliwe. Więc kiedy się okazało, że zaczynają się pojawiać po prostu pewne przeszkody, to my wróciliśmy do naszego kierunku i do tej naszej strategii, którą mamy wymyśloną na Polskę i na ten nasz lokalny rynek.
Czyli powiedz mi, po tym doświadczeniu uważasz, że właśnie trzeba się skupić na strategii lokalnej, że Polska to jest to miejsce, gdzie na razie będziecie działać?
Myślę, że to bardzo zależy od twojego modelu biznesowego i od twojego produktu. Są produkty, które są od początku zaprojektowane, żeby działały globalnie, a są produkty, które są zaprojektowane, żeby działały lokalnie. I musisz po prostu wiedzieć, kim ty jesteś i jakby jaka jest twoja droga. I bardzo mocno myśleć nad tym, żeby nie sugerować się, że inni tak robią, to ja też powinienem.
Bo to jest bardzo kuszące z jednej strony, prawda? Żeby być w innych krajach, tak być międzynarodową marką. Ale pytanie, jak bardzo to jest opłacalne często.
Tak, dokładnie.
Czy na koniec dnia będzie warto?
Czy będzie warto? Bo oczywiście można wyłożyć 1 000 000 złotych na to, żeby wejść na nowy rynek, ale jeśli będziesz z tego miał przychodu 20 tysięcy, to jak to dalej
kontynuować?
To zostają
względy wizerunkowe,
zostają względy wizerunkowe. I Katar to był świetny news w mediach. Tak. To nam gdzieś, my to ograliśmy bardzo dobrze. Ja wiedziałam, że jak pojadę tam, muszę sobie zrobić selfie w jakiejś takiej czarnej zasłonie, bo to selfie będzie wtedy wszędzie.
Widziałam to selfie, przygotowując się do wiadu. Bardzo fajnie wyszłaś absolutnie i super to się sprzedało.
Ale biznesowo to nie było o wiele więcej w historii naszej firmy takich momentów, które się działy gdzieś tutaj, na backstage'u, na zapleczu, które dla historii mojej firmy były o wiele bardziej kluczowe, o wiele bardziej wielkie momenty, niż tak naprawdę ten jakby blichtr tego, że otworzyliśmy butik w Katarze. Więc to jest właśnie to, że coś innego to jest ten blichtr i to, że takie wow, Katar, a co innego to jest to, co naprawdę generuje wartość.
Przełomowe kamienie milowe w historii, w historii marki. Wyczytałem z jednym z twoich wywiadów taki cytat. Pokazuje biżuterię tak, jak się nosi na co dzień. Nie ma zrobionej w Photoshopie modelki, która ma 1,80 wzrostu i super nogi, tylko ta biżuteria jest prezentowana na mnie. Jestem niska, mam krótkie nogi, duży uśmiech, grzywkę. I to mnie bardzo, bardzo zaciekawił ten cytat, bo też mam wrażenie, że jak patrzę na Instagram, na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, no to właśnie jest pełno tego Photoshopa, jest pełno ludzi, którzy nie są prawdziwi. Ja myślę, a ty jesteś prawdziwa w swojej komunikacji. Może to jest siła tej marki.
Zdecydowanie. To jest też w mojej ocenie trochę nowy format w przyszłości, w jaką stronę marki powinny się rozwijać. My już trochę wyrośliśmy z tego, żeby dać się nabrać na takie właśnie, na tego Photoshopa, tak. Na te takie właśnie wystylizowane, sztuczne marki.
Tak, już
jesteśmy
wiemy.
Zbyt świadomymi tak. Tymi konsumentami, więc to, co my cenimy teraz, to jest właśnie ta prawda, to jest ta transparentność, to jest to, żeby pokazać zespół, to jest to, żeby pokazać backstage, to jest to, żeby mówić, żeby się dzielić wiedzą. Już nie ma tego, to co teraz się podoba, to, co teraz jest dobrze odbierane, to jest to, kiedy ty się dzielisz i mówisz, to mi wyszło, a to mi nie wyszło. Już wcale nam nie imponuje ktoś, kto jakby tylko pilnuje tych swoich sekretów i jakby mówi, ja jestem super bohaterem i mi wszystko wychodzi. Więc ta prawdziwość jest dla nas bardzo ważna. Ja się tobie przyznam, że oczywiście na początku też pozowałam, bo budżety były mniejsze. Teraz dalej kontynuujemy tą linię, bo dla nas jest bardzo ważne, jak sobie przejrzysz nasze zdjęcia właśnie na Instagramie, żeby nie brać do zdjęć i do kampanii typowych takich typowo pięknych, ślicznych dziewczyn. U nas takich dziewczyn nie ma. U nas są dziewczyny, które mają charakter. U nas jedna, która jest oversize, druga, która z kolei może nawet za chuda. Jedna, która jest ciemna. Mieliśmy dziewczynę o innym odcieniu skóry. Tak. Mieliśmy bardzo dużą różnorodność dziewczyn.
To jest piękna ta różnorodność, bo takie też są kobiety, prawda? One nie są wszystkie, jak widzimy. Bo mam wrażenie, że na Instagramie jest taki jeden typ trochę często kobiet i one wszystkie jak gdzieś tam wpadają w ten sam
schemat. Jeszcze jak pracujesz z modelkami, to połowa jest jakby zoperowana, więc jeszcze bardziej tak samo wyglądają, więc, tak. Więc my się staramy się po prostu brać dziewczyny, to jest bardzo ważne też dla całego mojego zespołu, żeby pokazywać właśnie tą różnorodność i pokazywać, że możesz być kim chcesz i wyglądać jak chcesz i że to jest fajne, to jest okej, okay. Że właśnie ta różnorodność tych charakterów, tych typów urody jest dla nas bardzo ważna.
Tak, to jest myślę, że duży, duży sukces twojej marki.
I naprawdę nie znajdziesz u nas takich zdjęć takiej słodziutkiej, wystylizowanej, wyfotoshopowanej dziewczyny, po prostu tego nie ma w mojej marce, bo nam się po prostu to nie podoba. My nie chcemy takiego świata budować.
Super, bardzo mi się to podoba. Powiedz mi proszę, jak pandemia zmieniła twoją markę, twoją firmę? Już mamy właściwie rok.
Już rok.
Od początku pandemii. Wiem, że twój tata bardziej optował przez długi czas za tradycyjną sprzedażą, a ty byłaś taką osobą, która właśnie chciała się otworzyć w stronę e-commerce. No i chyba to się bardziej teraz opłaca e-commerce, prawda?
Niż mój tata, jeśli robiłeś research tych wywiadów, to kiedyś rzucił 70 sklepów na 70. No i na szczęście nie mamy tych 70 sklepów.
To było dość trudne utrzymanie, prawda? Bo widzimy, że takie duże marki teraz właśnie zastanawiam się, czy nawet kompletnie nie wyjść z galerii handlowych na rzecz właśnie sprzedaży w internecie.
Tak, no połączyły się jakby dwa trendy. Po pierwsze ten trend właśnie na ciągle rosnący rynek e-commerce'owy, a po drugie pandemia, która była tym katalizatorem, który przyspieszył wszystkie procesy. My przez pandemię przeszliśmy całkiem okej. My mamy dalej wzrosty, my mamy wyższą rentowność niż w zeszłym roku, wyższą sprzedaż niż w zeszłym roku, dlatego że my mamy bardzo zrównoważony model biznesowy. Ja bardzo dbam o to, projektując firmę, żeby nie być przywiązanym ani do jednego klienta, ani do jednego kanału przychodów. My mamy różne kanały przychodów, co najmniej 5. My mamy sklepy, my mamy punkty partnerskie, my mamy sprzedaż online, my mamy sprzedaż online w punktach partnerskich, na przykład w kilku marketplaces. My również sprzedajemy na lotniskach. My również mamy rozwiniętą sprzedaż B2B, czyli robimy takie piękne kampanie marketingowe i deale dla firm. Tak, robimy gadżety dla pracowników, na jubileusze, i to rozwijamy też coraz bardziej. Robimy bardzo bardzo, bardzo fajne kampanie dla bardzo fajnych firm. Więc kiedy przyszła pandemia, to się okazało, że z tych wszystkich klocków, które gdzieś mamy, okej, jeden spadł, ale drugi wzrósł.
Tak, no bo, okay, ten bo o czym mówisz, że spadną, niestety, to właśnie te lotniska, prawda? To jest kanał, który bardzo, tak, bardzo ucierpiał, ale znowuż ci pewnie inni partnerzy, e-commerce, sprzedaż poprzez sklep internetowy, no to pewnie wzrosło, tak? I tu obserwujemy.
My jesteśmy jeszcze też na tyle elastycznym zespołem, że umiemy bardzo, bardzo też dynamicznie reagować, więc po prostu przerzuciliśmy dziewczyny na przykład zamkniętych butików poznańskich, przyszły po prostu pomagać przy pakowaniu zamówień, przy przygotowywaniu zamówień e-commerce. Z kolei zrobiliśmy też bardzo fajny, bo oczywiście dla każdego biznesu te zamknięte sklepy to był problem. No co zrobić? Masz na utrzymaniu 30 tak. osób, które nie mogą iść do pracy. W moim przypadku 30 osób, nie chcę sobie wyobrażać ile tysięcy tak, osób w tych dużych sieciach. Więc ta nasza skala pozwoliła nam dobrze reagować. My na przykład zrobiliśmy bardzo fajny projekt, z którego jestem dumna, takiej burzy mózgów projektów dodatkowych, które możemy zlecić dziewczynom, a przez to, że pracujemy w chmurze, jesteśmy przyzwyczajeni do pracy zdalnej, bo ja na co dzień mieszkam w Hiszpanii, więc jakby mój zespół jest bardzo przyzwyczajony do pracy zdalnej. Przyszła pandemia, przyszły home office'y, to jakby zaczęliśmy działać tak. jakby nigdy nic, bo dla nas to nie była duża zmiana. I wysłaliśmy bardzo dużo różnych projektów do zrobienia dla dziewczyn, więc dziewczyny z Katowic, z Częstochowy, z Warszawy siedziały w domu i robiły dla nas analizy, projekty, bazy danych, pomagały w B2B. Po prostu każda z nich była aktywna i przez to nawet zrozumiała lepiej istotę działania naszej firmy. Nawet nastąpiła pewnego rodzaju taka integracja, której ja się nie spodziewałam, z której też jestem dumna i którą gdzieś tam chcę kontynuować. Zaczęły działać bardziej z nami w social media. Po prostu wiedzieliśmy, że mamy 30 fajnych dziewczyn i nie trzeba ich wykorzystywać tylko i wyłącznie do sprzedaży. Wykorzystajmy je też do innych działań i w innych działach.
Czyli elastyczność. Elastyczność to jest klucz do przeżycia w czasach zarazy, można powiedzieć.
I chyba widzenie potencjału w ludziach, tak. myślę. Po prostu nie zamykanie takich, że one są tylko do tego. Ja mówię, tak, nie,
czyli
nie
że
muszą
może
być
wykonywać
tylko do
zupełnie
tego.
Inne funkcje, równie dobrze,
innego.
A być może nawet lepiej.
Jeśli chcą się rozwijać, oczywiście też. Jeśli
tak,
ktoś nie chce,
rozumiem,
no to wtedy
to jest
mówi,
kluczem,
że nie chce. Ale jeśli
firmie,
chcą się rozwijać, to pewnie, no to zacznijmy robić to. Naucz się tego, naucz się tego narzędzia. Super.
Tak, to jest fenomenalne. A powiedz mi, twoja marka za 5 lat. Już mam, miejmy nadzieję, że pandemia się w to skończy.
Tego sobie
życzymy,
nowego.
Absolutnie. Jak widzisz swoją markę za 5 lat? Czy to bardziej będzie ewolucja, czy może rewolucja?
Ja myślę, że my coś jeszcze rewolucyjnego wymyślimy. Jak teraz robiliśmy takie spotkanie strategiczne z menadżerami, zrobiliśmy taką burzę mózgów na temat strategii, wymyśliliśmy sobie strategię na najbliższe 2 lata i właśnie gdzieś przy tych wszystkich klockach, przy tych kanałach ja narysowałam taki jeden klocek ze znakiem zapytania. I ja myślę, że my tam wymyślimy coś rewolucyjnego. Myślę, że będzie to na pewno, tylko że to nie będzie rewolucja na zasadzie, że wyrzucamy do śmieci to, co mamy, tylko wszystko, co my wymyślamy, w tej chwili wypływa bardzo mocno z tych wartości, w które wierzymy. My właśnie wierzymy w tą autentyczność, my wierzymy w tą wiarygodność. To wynika, dlatego nam na przykład było bardzo trudno robić bardzo drogą biżuterię. Jak ty wejdziesz do naszych butików, to nasz ten core produktów to jest pomiędzy 100 a 200 zł, bo my po prostu wierzymy w taki dobry basic do noszenia na co dzień.
Tak.
W takie rzeczy, które wywołują uśmiech, w takie miłe niespodzianki. To jest taka trochę nasza strategia i mi było bardzo ciężko zrobić produkt za 5000 zł, bo ja nie miałam nikogo w zespole, ani ja, kto chciałby kupić taki
tak.
produkt.
No i to jest kluczowe, prawda, że to wtedy nie jest 100% autentyczne. Czyli robisz takie rzeczy, które ty sama chcesz nosić i to jest chyba
My wiemy, co lubimy, wiemy, co jest dla nas ważne i po prostu wiemy, jakie są nasze wartości i w tych wartościach właśnie w tej pracy związanej z tym, żeby robić dobre i fajne rzeczy dla naszych klientów, z tego wynikną następne projekty, które będziemy realizować. Ale jestem przekonana, że jeśli spotkamy się za 5 lat, to na pewno czymś się zaskoczymy.
Okej, okay. Wow, to jest świetna puenta naszej rozmowy, Aniu. Będę trzymał kciuki, żeby marka się rozwijała dalej, bo też reprezentujesz w pewnym sensie, wracając do tematu naszych podcastów Poznań. I właśnie takie marki jak twoja pokazują, że jestem fajny duch przedsiębiorczości, autentyczności w tym, co robimy właśnie z Poznania.
Patrząc po ludziach w moim zespole na pewno.
Tak, super, super. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Moim gościem była Ania Kruk. To był 3 odcinek podcastów Porozmawiajmy o Poznaniu.
Organizatorem podcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAL. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy STRIN i WTC Poznań.